Uprzejmie dziękuję i jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie do Wrocławia. Dzisiaj skupimy się na nurcie Mind Game Films. Jestem przekonana, że jest to nurt znany większości z Państwa. I jeśli są wśród Państwa osoby z mojego pokolenia, czyli z tak zwanych millennialsów, albo jeszcze wcześniej z generacji X, to wydaje mi się, że też właśnie Mind Game Films jest takim nurtem, który dla wielu z nas początkujących bądź aspirujących kinomanów właśnie w latach 90. albo 2000, wczesnych 2000, był takim nurtem formatywnym. To znaczy to było kino inne niż wszystkie. Dodatkowo jeszcze miało taką aurę kina, które pozyskiwało się nie zawsze w legalny sposób, wypalało na płytkach, dystrybuowano w tak zwanym drugim obiegu i faktycznie było to kino, które w różny sposób grało z nami w grę. I dzisiaj skupimy się na... Chciałam tutaj teraz zrobić segue, ale no niestety nie ma tutaj płynności narracyjnej, którą gwarantuję, że będzie miał film pod tytułem Ghost Story, ale to jest dzisiejsza nasza agenda, czyli skupimy się na Mind Game Films jako już na nurcie, który ma swoje miejsce na stronicach historii kina, dlatego że rozpoczął się mniej więcej w połowie lat 90. Później skupimy się właśnie na tytułowej grze, a mianowicie czym jest to game bądź puzzle, jak głoszą alternatywne nazwy nurtu. Przejdziemy później do tego, jaką drogę przeszły Mind Game Films tak naprawdę z zakątka tak zwanego Indiewood, czyli amerykańskiego kina niezależnego, prosto do mainstreamu, w jaki sposób stały się na przykład takim flagowym produktem na przykład w kinematografii Christophera Nolana czy też Denisa Villeneuve'a. Skupimy się na cechach nurtu, na tym, czym wyróżnia się narracja Mind Game Films i w jaki sposób wpisuje się w różne trendy czy też modele narracji kina współczesnego i chyba o tym, co najciekawsze, czyli kim jest bohater Mind Game Films i z dzisiejszej perspektywy, także z perspektywy feministycznej, w jaki sposób Mind Game Films rymują się z kryzysem, z tak zwanym kryzysem męskości. Od razu mówię, że gdy będę mówić kryzys męskości, mam na myśli ogromny, ogromny cudzysłów. I już zmierzając do filmu, który jest bohaterem dzisiejszego spotkania, czyli Ghost Story, porozmawiamy o tym, w jaki sposób Mind Game Films właśnie z takiego nurtu jak zwykle ekstatycznego, bogatego formalnie, charakteryzującego się obfitością środków, czy to narracyjnych, czy to wizualnych, powoli, powoli się wysubtelniło i z opisywania współczesności, z opisywania technofobii, technofilii, różnego rodzaju innych metafor współczesnego życia stało się takim właśnie subtelnym bądź wręcz też może konfekcyjnym nurtem obecnym chociażby w takich klasykach kina współczesnego jak Zmierzch. Zatem przejdźmy do samego początku. Tutaj trochę na przekór Mind Game Films narracja tego wykładu będzie boleśnie klasycznie chronologiczna. Także wszystko zaczęło się mniej więcej w połowie lat 90. Gdyby ktoś niczym John Travolta przestawił mi pistolet do głowy i powiedział: Basiu, proszę wskaż mi pierwszy prekursorski Mind Game Film, to faktycznie powiedziałabym, że byłoby to Pulp Fiction Quentina Tarantino z 1994 roku. Ale pewnie kojarzą Państwo wszystkie filmy, z których kadry bądź fotosy wyświetlane są na ekranie, takimi właśnie filmami lat 90., które dziś są właśnie taką klasyką albo wręcz kanonem, jeśli tak można powiedzieć, nurtu Mind Game, to także Zaginiona autostrada Davida Lyncha, Existence Davida Cronenberga, Fight Club. A tutaj niestety ten kadr jest rozpikselowany, co burzy efekt estetyczny. Bardzo za to przepraszam. Szczególnie wszystkich fanów Brada Pitta w czytowej formie swoich mięśni obecnych na sali. Mamy też Szósty Zmysł, oraz być jak John Malkovich. Zatem to są właśnie te klasyczne filmy, klasyczne mind game film z lat 90., którym z dzisiejszej perspektywy oczywiście możemy wiele zarzucać, właśnie szczególnie jeśli chodzi o konstrukcję bohatera. Niemniej wtedy to były filmy, które poruszały wyobraźnię kinomanów, także przynajmniej takich kinomanów, którzy od kina oczekiwaliby czegoś więcej niż to, co proponował mainstream lat 90. Jak nie trudno zauważyć, wszystkie te filmy będą opowiadać o męskim bohaterze, szczególnie o bohaterze pogrążonym w pewnym kryzysie. A takim rodzajem anturażu, czy też pewnej gatunkowej ikonografii, którą bardzo często mind game films wykorzystują, wykorzystywały wtedy, ale wykorzystują teraz, to będzie ikonografia kina noir, czy też czarnego kryminału oraz bardzo często także kina science fiction. I sam termin mind game film pochodzi od niedawno zmarłego filmoznawcy Thomasa Elsassera. Tych terminów we współczesnym filmoznawstwie było bardzo dużo. Ja zdecydowałam się na wybór i też popularyzację tego terminu mind game film z tego względu, że wydaje mi się najpojemniejszy znaczeniowo, też najbardziej ambiwalentny i ma w sobie pewnego rodzaju dwuznaczność. A mianowicie według Thomasa Elsassera mind game, czyli ta tytułowa gra umysłowa, prowadzona jest na dwóch frontach. Pierwszy front jest to ten front przed kamerą, czyli w świecie fikcyjnym. Otóż bardzo często filmy mind game prowadzą grę z bohaterem. Ta gra polega na pewnej dysproporcji wiedzy oraz różnym horyzoncie poinformowania. To znaczy my jako widzowie wiemy dużo więcej niż bohater. Bardzo często jest tak, że bohater nie zdaje sobie sprawy z własnej kondycji psychicznej, która równie często jest pewnym rodzajem psychopatologii. Zdarza się też, że nad bohaterem góruje pewnego rodzaju game master. To znaczy bardzo właśnie złowieszcza, czasem cyniczna osoba, która takiemu, powiedziałabym, dość egzystencjalnie ubezwłasnowolnionemu bohaterowi nakazuje decyzje bądź te decyzje ogranicza. Stąd też można odnieść wrażenie, że właśnie bohater Mind Game Films w pewnym sensie w świecie przedstawionym filmu jest niestandardowo obecny, to znaczy nie ma tej sprawczości, do której przyzwyczaiło nas typowe kino hollywoodzkie, bądź też nie ma świadomości, czy też autoświadomości, bądź pełnej autorefleksji na temat swojego własnego położenia. Drugi rodzaj gry to jest ta gra prowadzona już za kamerą, czyli z nami, z widzami. I Mind Game Films to jest ten rodzaj kina, i który szczególnie kładzie nacisk na doświadczenie odbiorcze. Stąd też bardzo często, gdy badacze i badaczki zajmują się właśnie tym nurtem gier umysłowych, od razu w sposób niemal intuicyjny kierują swoją uwagę badawczą, różnego rodzaju teorie, ale też hipotezy w stronę tego, co szeroko nazywamy właśnie doświadczeniem odbiorczym. Czyli widz w Mind Game Films będzie takim integralnym komponentem filmowego spektaklu. To są filmy, które wręcz domagają się tego, bądź krzyczą, by były odbierane w sposób inny, można powiedzieć wręcz nieco bardziej aktywny. I tutaj my jako widzowie, jeśli na przykład przypomnimy sobie te filmy, których kadry były przed chwilą na ekranie, też bardzo często jesteśmy zapraszani do pewnego rodzaju gry, a mianowicie również nasz horyzont poinformowania, czyli to, co wiemy o świecie przedstawionym, o jego konstrukcji, o jego ontologii, o jego epistemologii, nie zawsze jest nam wyeksponowane czy też pokazane wprost. Bardzo często my również, trochę podobnie do bohaterów Mind Game Films, orientujemy się, że coś jest nie tak ze światem przedstawionym, na przykład w połowie bądź pod koniec samego seansu. Tak więc Mind Game Films będą takie wyjątkowo, powiedziałabym, czasem no wręcz cyniczne bądź manipulatorskie w przekazywaniu nam informacji o świecie przedstawionym, którego bardzo często konstrukcja znowu będzie konstrukcją niestandardową, oczywiście w porównaniu do kina głównego nurtu. I odkąd okazało się, że Mind Game Films są takimi filmami niezwykle popularnymi, Hollywood zrobiło to, co robi najlepiej, czyli stwierdziło, że skapitalizuje nurt, który na początku wydawał się nurtem eksperymentalnym. I tak mniej więcej od lat 2000, dopowiedziałabym połowy lat 10, obserwowaliśmy wyraźny ruch Mind Game Films właśnie z tego terytorium kina niezależnego, średniobudżetowego, wręcz w stronę wielkich widowisk filmowych. I tutaj takim nazwiskiem, które wręcz no upostaciawia bądź bezpośrednio łączy się z nurtem Mind Game Films, jest oczywiście Christopher Nolan. Tak więc filmy, których bohaterów na pewno Państwo rozpoznają, Memento, Piękny Umysł, Prestiż, Zakochany bez pamięci oraz Incepcja, to z kolei właśnie takie flagowe przykłady amerykańskiego kina gier umysłowych, kina, które już dużo bardziej świadomie posługiwało się przeróżnymi chwytami, przede wszystkim narracyjnymi, ale także zdawało się wierzyć widza. Widza, który nie potrzebuje już bardzo jasnej czy też przeźroczystej fabuły i kinowego stylu zerowego. Widza, który bardzo chętnie wejdzie z kinem w rodzaj perwersyjnej gry oraz widza, który będzie szukał odpowiedzi, grał w grę Mind Game Films bądź wręcz rozwiązywał filmowe puzzle. I tutaj jeszcze taka drobna uwaga, jeśli czytają Państwo, bądź mają Państwo zamiar czytać o Mind Game Films w piśmiennictwie filmowym, to takimi alternatywnymi nazwami dla Mind Game Films są na przykład Puzzle Films, po polsku istnieje nazwa firmy gier umysłowych. Są też różne inne nazwy, na przykład Modular Narratives. To wynika z tego, że w pewnym momencie nurt Mind Game Films był po pierwsze na tyle wyraźny, że stał się także bardzo inspirujący badawczo i wielu niezależnych od siebie filmoznawców starało się go stypizować, dookreślić i zdefiniować. Stąd też wokół Mind Game Films narosła pewnego rodzaju mgławica pojęć, które jednak mniej więcej odsyłają do tego samego fenomenu, który także został zdiagnozowany oddolnie na przeróżnych ówcześnie forach internetowych. Zagraniczni, anglojęzyczni kinomani nazywali Mind Game Films takimi terminami jak mind-blowing movies, mind-bending movies albo mindfuck. Z kolei w polskim internecie najczęściej spotykałam się z takimi terminami jak mózgotrzep. Za to bardzo dziękuję polskiemu internetowi, gdyż można było dosadniej. I takimi powtarzającymi się elementami, zarówno jeśli chodzi o to, jak film jest opowiadany oraz w jaki sposób filmowy świat jest konstruowany, to przede wszystkim złożoność narracyjna. Otóż my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, szczególnie przez kino amerykańskie, kino głównego nurtu, ale także bądź tak zwane kino klasyczne, lub tak zwane kino stylu zerowego, że fabułę filmu można tak w zasadzie zredukować do nitki. I film ma początek, rozwinięcie i zakończenie. Od czasu do czasu być może w tym filmie pojawiają się retrospekcje. Mind Game Films poszło dużo dalej. Otóż jest to film, w którym zagęszczenie pewnych rodzajów pewnego rodzaju środków narracyjnych, to znaczy subiektywizacji, zwielokrotnionych retrospekcji, różnych poziomów fabularnych, czasem szkatułkowości, jest wyraźne i wysuwa się na plan pierwszy. Jest tak, że narracja nie jest wyłącznie czymś przeźroczystym, co ma nam opowiedzieć filmową historię, redukując to, co nieważne i eksponując to, co istotne, lecz narracja jest sama w sobie spektaklem. To znaczy Mind Game Films bardzo często właśnie ogląda się, by zobaczyć, w jak ciekawy sposób można skomplikować historię i w jaki sposób to, jak o czymś opowiadamy, zmienia samą naturę historii, jej wydźwięk moralny chociażby, oraz w jaki sposób to, jak opowiadamy o świecie przedstawionym, także zmienia jego konstrukcję. I przechodząc do konstrukcji świata przedstawionego, drugim takim elementem Mind Game Films jest właśnie niejasny światus diegezy, czyli świata przedstawionego. Bywa tak, że cały świat Mind Game Films jest fantasmagorią głównego bohatera, który na przykład nie wie, że nie potrafi percypować rzeczywistości w sposób realny bądź realistyczny. Często też na takim przykładem jest na przykład Incepcja Christophera Nolana. Cały świat przedstawiony może być wynikiem technologicznej symulacji. I Mind Game Films właśnie zadają takie podstawowe pytanie o ontologię świata przedstawionego, to znaczy co jest rzeczywistością, a co jest jedynie jej reprezentacją, symulacją lub ułudą. Nie tylko jak świat przedstawiony istnieje, ale także w jaki sposób i w jaki sposób my możemy mieć do niego dostęp. I właśnie z reguły jest tak, że ten świat przedstawiony będzie albo w jakiś sposób symulowany bądź wykreowany technologicznie, albo w już takich bardziej, powiedziałabym, kameralnych bądź intymnych narracjach będzie na przykład wytworem solipsystycznego umysłu głównego bohatera, czyli będzie istniał w mózgu i nigdzie więcej. I trzecią taką kategorią, czy też charakterystycznym komponentem Mind Game Films jest właśnie zaprogramowane przez film doświadczenie odbiorcze, które z jednej strony może wymagać od widza poznawczej aktywności. To znaczy, gdy oglądamy filmy Christophera Nolana albo na przykład filmy Davida Lyncha, no to wytrenowani przez kino amerykańskie, przez kino hollywoodzkie, bądź też właśnie przez kino stylu zerowego, chcemy mieć jasne odpowiedzi na proste pytania. Na przykład, co się stało? Czy bohater jest zdrowy, czy niezdrowy? Na umyśle, w jaki sposób funkcjonuje filmowa rzeczywistość. Kto był prowodyrem jakiegoś wydarzenia? Jaka była motywacja głównego bohatera i dlaczego popełnił taką, a nie inną decyzję? Więc taka, powiedziałabym, gra z tym, co my jako widzowie, egzystując też w naszej codzienności, uważamy za racjonalne bądź realistyczne. Ale innego też rodzaju takim doświadczeniem odbiorczym, które wydaje mi się pojawia się, szczególnie gdy tych filmów oglądamy dużo, jest pewne specyficzne wrażenie dyskomfortu. Mówię właśnie dyskomfortu z takim wewnętrznym cudzysłowiem, z tego względu, że Mind Game Films bardzo często i mam wrażenie, że będzie też to widoczne w filmie, który dzisiaj Państwo zobaczą, czyli w Ghost Story, mogą być źródłem pewnego rodzaju przewrotnej przyjemności. To znaczy, jeśli wybierzemy taki rodzaj odbioru, w którym nie musimy ułożyć tych puzli, nie musimy odpowiedzieć sobie na wszystkie pytania, nie musimy nakreślić linii czasu bądź stworzyć pewnego wykresu, który zwizualizuje nam skomplikowaną fabułę filmu, to warto się otworzyć właśnie na takie wrażenie przyjemności płynące z tego, że na czas seansu, ale także być może na ten czas, kiedy film nas nawiedza i funkcjonuje w naszej głowie, otwieramy się na inne doświadczenie czasowości, inne modele istnienia świata i inne modele funkcjonowania bohatera. I z takiej właśnie perspektywy teorii opowiadania, czyli sposobu, w jaki filmowe historie są nam opowiadane, na plan pierwszy, jeśli chodzi o Mind Game Films, wysuwa się napięcie między fabułą i narracją. W narratologii, i to nie tylko tej filmoznawczej, ale także na przykład w narratologii, która jest raczej córą literaturoznawstwa i służy nam do badania opowieści werbalnych, bardzo często właśnie zwraca się uwagę na to rozróżnienie, to znaczy fabułę i narrację. Mówiąc najprościej, fabuła to wszystkie filmowe wydarzenia, czyli to takie filmowe mięso. Być może niektórzy z Państwa mieli we wczesnej podstawówce takie zadania jak napisanie streszczenia albo napisanie planu wydarzeń. I wtedy właśnie naszym polonistom i polonistkom chodziło o wyłuskanie tych najważniejszych elementów fabuły, czyli po prostu zdarzeniowości. Ale oprócz fabuły mamy też narrację, to znaczy pewnego rodzaju selekcję tych wydarzeń, które są nam prezentowane. I w Mind Game Films to szczególne napięcie między fabułą i narracją, czyli między tym, co wydarzyło się naprawdę, a między tym, co i jak zostało nam zaprezentowane, będzie niezwykle wyraźne. Bardzo też często, gdy właśnie mówię o Mind Game Films, lubię używać takiego sformułowania jak właśnie ekstatyczna narracja bądź narracja ekscesu. A to z tego względu, że nagromadzenie różnych chwytów udziwniających bądź różnych środków narracyjnych jest w Mind Game Films, powiedziałabym, dużo większe i dużo bardziej widoczne niż w innych nurtach filmowych. I nie bez przyczyny tego typu narracja znajduje tutaj zastosowanie, dlatego że mianowicie ona bardzo często odpowiada też specyficznej strukturze świata przedstawionego, którą można nazwać tyle rzeczywistością, co przeczywistością. To znaczy w Mind Game Films bardzo często funkcjonują światy przedstawione, które na przykład wzajemnie się wykluczają. Mają strukturę wieloświata bądź strukturę szkatułkową, gdzie będziemy mieli do czynienia z różnymi właśnie poziomami czy też liniami fabularnymi w ramach jednej konstrukcji świata przedstawionego, które mogą nawzajem na siebie wpływać, ale także mogą siebie wzajemnie wykluczać. Stąd też takimi, wydaje mi się, interesującymi, ale też efektownymi terminami, które dość często mogą się pojawić właśnie w opisie Mind Game Films, ale wywodzą się z opisu czy też kategoryzacji powieści postmodernistycznej, są metalepsa i metafikcja. Z metalepsą mamy do czynienia wtedy, gdy właśnie w świecie, który jest multiversum, czyli wieloświatem, jak na przykład w Incepcji, bohaterowie z jednego poziomu muszą wskoczyć w drugi poziom, dlatego że powodzenie misji bądź osiągnięcie fabularnego celu właśnie wymaga koegzystowania bądź symultanicznego działania na wielu poziomach. Stąd też właśnie metalepsa, czyli przechodzenie z jednego poziomu filmowej rzeczywistości w drugi. Ale i takim właśnie szczególnym rodzajem metalepsy jest metafikcja. Z metafikcją mamy z kolei do czynienia wtedy, gdy bohater filmowy zdaje sobie sprawę z tego, że jest tworem fikcyjnym. To jest znowu taki dość częsty motyw wypowieści postmodernistycznej. Wydawałoby się niezwykle pesymistyczny, niezwykle egzystencjalny, wskazujący na to, że no wszyscy jesteśmy z zewnątrz sterowni, jest nad nami jakiś rodzaj nadnarratora, a wolna wola jest tak naprawdę mrzonką. I właśnie bardzo często w Mind Game Films bohater nagle zdaje sobie sprawę z tego, że nad nim jest pewnego rodzaju konstrukt. W takim filmie, francuskim filmie Dziewczyna z lilią z Andrei Tatou jest taki właśnie moment, w którym bohater nagle wbiega do sali pełnej scenotypistek i okazuje się, że kobiety w bardzo mechaniczny sposób rozpisują jego życie. Każda jego decyzja jest wcześniej zdeterminowana właśnie przez te narratorki, przez osoby piszące i z góry określona bądź też zaprogramowana. Stąd też właśnie ta metafikcyjność, która może, choć nie musi, wiązać się z tak zwanym łamaniem czwartej ściany, czyli z bezpośrednim zwrotem bohatera w kierunku widza, będzie czymś, będzie właśnie jednym z elementów gry, którą ten właśnie wielki filmowy narrator może prowadzić tak z filmowym protagonistą, jak i z nami jako widzami. Może się też zdarzyć, że w Mind Game Films będziemy mieli do czynienia z alternatywnymi, czasem komplementarnymi, a czasem wykluczającymi się wersjami tych samych wydarzeń, czyli z alternatywnym sekwencjonowaniem. Takim względem poniekąd filmem prekursorskim, być może takim wręcz proto-puzzle film albo proto-mind game films, byłby Przepadek Kieślowskiego, który później został zaadaptowany przez Toma Tykwera do filmu Biegnij Lola Biegnij. Czyli mamy bohatera bądź bohaterkę, którzy przeżywają trzy wersje swojego życiorysu. I do nas, być może do widzów, należy rozstrzygnięcie, która z tych wersji jest prawdziwa, bądź zadanie sobie pytania, czy jest możliwe, że właśnie można egzystować na tych trzech różnych poziomach i te trzy poziomy wcale wzajemnie się nie znoszą, czy też nie wykluczają. Jednym z właśnie także z elementów Mind Game Films, i to jest taki element, taki chwyt narracyjny, który przeszedł do mainstreamu, wydaje mi się, w taki sposób wręcz nadobecny, jest odopowiedzenie. Odopowiedzenie mamy bardzo wyraźnie widoczne w filmie Pokuta. To jest ten film, melodramat wojenny z Keirą Knightley i Jamesem McAvoyem, w którym pod koniec filmu, jest to wspaniały film, więc też nie chciałabym Państwu go spoilować, ale okazuje się, że właśnie mamy do czynienia z pewnego rodzaju epilogiem, który unieważnia wszelkie zdarzenia, które miały wcześniej miejsce. Czyli odpowiedzenie to pewien taki rodzaj narracyjnej erraty, także element gry, który pokazuje, że w świecie fikcjonalnym równie łatwo jak spreparować daną opowieść, na przykład happy end, można wszystko wywrócić na nicę i powiedzieć, tak naprawdę wydarzyło się coś zupełnie innego. Wydaje mi się, że takim najsłynniejszym właśnie odpowiedzeniem, który od tego nurtu Mind Game Films, w którym był bardzo silnie obecny, się odciął i zaczął żyć swoim życiem, jest La La Land. Tam też, jeśli Państwo pamiętają, mamy do czynienia z unieważnieniem happy endu, który najpierw w ramach no pewnie takiej być może cynicznej gry zaserwowali nam twórcy filmu. Z kolei jednym z takich, wydaje mi się, najbardziej interesujących poznawczo chwytów czy też środków narracyjnych jest achronia. A mianowicie achronia to taki rodzaj filmowego wydarzenia, pewnej wręcz może dystorsji albo dystrupcji czasowej, w której nie możemy jednoznacznie umieścić na osi czasu. To znaczy filmy achroniczne to byłyby filmy, których nie sposób właśnie zredukować do fabuły, która byłaby linearna, czyli mówiąc kolokwialnie, jak po sznurku, od początku przez rozwinięcie i zakończenie. Jest tak w bardzo interesującym filmie science fiction, całkiem nowym filmie science fiction, całkiem nowym, no już ma chyba z 10 lat, w reżyserii Denisa Villeneuve'a Nowy Początek, gdzie faktycznie nie do końca wiadomo, które wydarzenia są przyczynami, a które skutkami. Stąd też, gdybyśmy chcieli narysować wykres fabularny, to raczej nie wyglądałby on, albo zwizualizować fabułę za pomocą figury graficznej, raczej nie wyglądałaby ona jak linia, ale jak pętla, koło bądź wstęga Mobiusa, gdzie czasowe umiejscowienie przyczyny i skutku jest bardzo trudne do ustalenia. Stąd też właśnie pętla czasowa wydaje mi się będzie takim jednym z ulubionych i też niezwykle inspirujących modeli filmowego światotwórstwa. Jak Państwo pamiętają, koniec i początek Zagubionej autostrady sugerują właśnie pewnego rodzaju pętlę czasową, gdzie to zarzewie fabularne na samym początku jest jednocześnie punktem dojścia. I nie wiadomo, jaka tak naprawdę jest między nimi relacja. I w konstrukcji opartych na właśnie pętlach czasowych, gdzie mamy do czynienia z pewną czasową cyrkularnością albo wręcz z błędnym kołem, będziemy też mieli zupełnie nieracjonalne i też niezdroworozsądkowe następstwo czasowe, którym jest retroaktywność. Retroaktywność to, mówiąc najkrócej, taki rodzaj relacji przyczynowych, w których to, co zaprezentowane na końcu, wpływa na to, co, jak nam się wydawało, było wcześniej. Dokładnie właśnie tak jak w Zagubionej autostradzie, ale także właśnie jak w Nowym początku, żeby dojść do pewnego celu, trzeba tak naprawdę wcześniej ten cel powtórzyć. Więc przyczyna i skutek wydają się wtedy takie dość autoteliczne. Innym zabiegiem narracyjnym, wyraźnym chociażby w Memento, jest odwrócona chronologia sekwencji. Jeśli Państwo pamiętają Memento, to znowu w taki kolokwialny sposób można wręcz powiedzieć, że to jest film puszczony od tyłu, co nie do końca jest prawdą. Tam faktycznie mamy do czynienia z pewną wstecznością narracyjną, jednak polega ona na tym, że sekwencje filmowe są właśnie odwrócone, choć między nimi jest jednocześnie jeszcze druga linia narracyjna. W międzyczasie te dwie linie się spotkają, no i dekonstruują właśnie bohatera filmowego, który, jak mu się wydawało i także jak nam się wydawało, jest na wyraźnym tropie do ustalenia sprawcy morderstwa jego własnej żony. I już kończąc właśnie ten ekstatyczny, niezwykle obfity rezerwuar środków narracyjnych, niezwykle też częstym zabiegiem filmowym będzie subiektywna fokalizacja, czy też po prostu narracja subiektywna. Szczególnie te wczesne mind game films, na przykład Piękny umysł albo Szósty zmysł, były filmami, które kamuflowały subiektywną i znowu nie do końca racjonalną perspektywę bohatera jako narrację obiektywną. Dopiero później był właśnie ten grand reveal, czy też wielkie odkrycie w połowie bądź na samym końcu filmu, gdy okazało się, że wszystko, co widzimy na ekranie i co też braliśmy za taki obiektywny pewnik, jest tak naprawdę wytworem umysłu bohatera, którego funkcje poznawcze są w pewnym sensie ograniczone. Przypomnę, w Pięknym umyśle to była schizofrenia i tutaj znowu daję ogromny cytat, ogromny cudzysłów. W Szóstym zmyśle z kolei mieliśmy do czynienia z bohaterem, który jest nieświadomy własnej śmierci. I to, w jaki sposób właśnie ten bohater, bardzo często nieświadomy całej takiej niezwykle misternej konstrukcji albo też tej cynicznej orkiestracji świata przedstawionego, w którym przychodzi mu żyć, mediuje nam, czyli widzą, pewne alternatywne doświadczenia odbiorcze. I to jest oczywiście kwestia indywidualna, ale im dłużej przyglądam się mind game films, tym większe mam wrażenie, że gdy te filmy się ogląda, no to mogą w nas walczyć dwa wilki. Jeden to jest tym wilkiem, który chce na siłę właśnie ułożyć filmową zagadkę. odpowiedzieć na filmowe pytania. Jeśli mi Państwo nie wierzą i jeśli mają Państwo dużo wolnego czasu, to zachęcam Państwa na wejście na film web i zobaczenie, co się dzieje w komentarzach pod takimi na przykład filmami Davida Lyncha. Są tam ludzie, którzy utną sobie wszystkie kończyny i stwierdzą, że tak, ja wiem, co w tym filmie stało się naprawdę. I faktycznie taki rodzaj, powiedzmy, bycia mądrzejszym od samego filmu albo wygrania tej gry narracyjnej, mówiąc twórcom filmowym, ha, ja wiem, gdzie wy pozostawialiście na mnie wszystkie postawcze pułapki, jest oczywiście jednym z modeli odbioru. Ale ja być może będę zachęcała Państwa do takiego bardziej spolegliwego, być może trochę bardziej naiwnego odbioru, który będzie właśnie szedł w stronę tego mind-bending czy też mind-blowing, to znaczy otworzenia się na pewnego rodzaju przyjemność. To może być przyjemność przewrotna bądź wręcz perwersyjna, która właśnie płynie z tego, że film pozwala nam obcować z alternatywnym modelem świata, z alternatywnym modelem przestrzeni, z alternatywną logiką i z innym niż my jesteśmy do tego przyzwyczajeni poczuciem czasu. Stąd też taka pewnego rodzaju labiryntowość filmowych struktur narracyjnych, prowadząca do oszołomienia, czasem też być może takiego właśnie przestymulowania odbiorczego, jest czymś, co także może nam sprawić odbiorczą przyjemność właśnie z tego względu, że dzieła filmowe, twórcy filmowi, czy też filmowe scenariusze po prostu na krótki czas seansu dają nam możliwość obcowania, czy też imersji w świecie, którym rządzą zupełnie inne reguły niż rzeczywistością, którą znamy spoza kina. I też bardzo często mówi się, że ta złożoność narracyjna jest znowu pewnego rodzaju pasem transmisyjnym, czyli pasem transmisyjnym dla alternatywnych typów czasowości, to znaczy dla właśnie takiego postrzegania czasu, który nam w tej naszej kapitalistycznej, jak niektórzy mówią, rzeczywistości każe wyłącznie widzieć przyczynę, skutek, krótkoterminową przyszłość i bardzo jasno szukać powiązań między różnymi wydarzeniami. W Mind Game Films czas będzie miał zupełnie inne oblicze niż znamy to z życia codziennego, ale także z filmów głównego nurtu. Stąd też przez to, jak bardzo wielopoziomowe albo jak bardzo subiektywne są światy, do których twórcy filmów Mind Game Films nas zapraszają, sprawia, że ten nasz cały seans, bądź właśnie to nasze doświadczenie odbiorcze może wiązać się z tym, że te inne typy świata, inne typy czasowości, inne typy wnioskowania czy też następstwa czasowego możemy ucieleśnić, to znaczy sprawić, że na czas seansu my, nasze umysły, nasze aparaty poznawcze, także nasze ciała jako aparaty afektywne będziemy gospodarzami, gospodyniami dla zupełnie innych, niestandardowych doświadczeń, o czym mam nadzieję porozmawiamy także po seansie filmu The Ghost Story. I jako że filmy czy też nurt Mind Game Films pojawił się w takim niezwykle ważnym momencie, a mianowicie właśnie na styku mileniów. Też to był bardzo interesujący moment pod względem technologicznym, dlatego że pojawił się nagle nowy rynek DVD, później płyt Blu-ray. Zawsze w takim momencie dla kina jako instytucji pojawienie się nowego nośnika albo nowych sposobów dystrybucji jest pewnego rodzaju lękiem, że nagle wszyscy przestaną chodzić do kina i trzeba koniecznie coś zrobić z tym, żeby ludzi w tych kinie zatrzymać, to właśnie bardzo często, szczególnie na początku nurtu, czyli te wczesne lata 2000, mówiono o tym, że właśnie Mind Game Films powstały dlatego, by zachęcić odbiorców do kupowania płyt DVD. I ten właśnie imperatyw ułożenia filmu, bądź też pragnienie powtórnego seansu, miał być rodzajem alternatywnej waluty. To znaczy, mówiąc najprościej, w taki sposób właśnie wpisuje się Mind Game Films jako raczej kino eksperymentalne w całą kulturę kina hollywoodzkiego, czy też całą kulturę przemysłu filmowego. To znaczy, dlatego w pewnym momencie Hollywood postanowiło wyhodować właśnie takiego narracyjnego potworka, po to, żeby go skapitalizować. A mianowicie, jeśli byłam w kinie na Memento, jeśli byłam w kinie na Zagubionej Autostradzie, to tak bardzo jestem zaciekawiona tym, co się stało, tak bardzo będę zaciekawiona odszukiwaniem połączeń między różnymi wydarzeniami, że albo pójdę jeszcze raz do kina, albo w najlepszym wypadku kupię jeszcze DVD, także z innymi materiałami, z materiałami kolekcjonerskimi, z na przykład dodatkowymi wskazówkami twórców. To jest oczywiście hipoteza, która nie znalazła potwierdzenia, to znaczy nikt nigdy nie doszedł, na przykład nie robił wywiadów środowiskowych, nie pytał wielkich szefów wytwórni, choć być może teraz można spytać Harvey'a Weinsteina, bo ma zdecydowanie dużo czasu. Niemniej faktycznie nikt nigdy nie potwierdził, że faktycznie tej narracji też eksperymentów używało się do tego, żeby stymulować sprzedaż czy to biletów, czy też filmów DVD. Niemniej faktycznie ten taki seans domowy polegający na tym całym naszym instrumentarium kina domowego, gdzie możemy pewne sceny przewinąć albo do pewnych scen wrócić, jest czymś, co taki właśnie poznawczo-aktywny seans filmów ułatwia. Też właśnie przy okazji, powiedzmy, tej całej pluskwy milenijnej, ale także technologicznie zwielokrotnionych światów, które na początku lat 2000, czy na początku nowego milenium objawiały się nam chociażby za pomocą internetu, za pomocą wielu wykluczających się czasem mediów, za pomocą wielu ekranów, multiplikujących się bardzo często ekranów. Właśnie mówiło się, że Mind Game Films są pewnego rodzaju metaforą tego właśnie rozparcelowanej tożsamości, która właśnie w tych czasach kryzysowych, gdyż oczywiście tożsamość jest zawsze w kryzysie, będzie właśnie obecna w wielu miejscach naraz, bądź właśnie ta nasza tożsamość uzależniona od obecności w różnych mediach i internetowo, i powiedzmy w tym naszym tu i teraz będzie trudna do uspójnienia. Inną bardzo interesującą interpretacją właśnie Mind Game Films jest wpisanie właśnie całego nurtu w taką właśnie w kres tak zwanej galaktyki Gutenberga, czyli końca narracji liniowych, czy też takiego bardzo linearnego i uporządkowanego opowiadania o świecie. Gdy właśnie dzisiaj mówi się o różnych modelach narracji, też przepływu informacji, raczej mówi się nie tyle o książce jako metaforze, ale właśnie o sieci. I ten rodzaj właśnie narracji Mind Game Films, która była taka modularna, rozparcelowana, wieloaspektowa, czy też samowykluczająca się, właśnie idealnie wpisywałby się w taki paradygmat tego, w jaki sposób my sięgamy po informacje, w jaki sposób my sami jako osoby, no chociażby nawigujący internet z różnego rodzaju ekranów, po te informacje sięgamy, w jaki sposób musimy dokonywać selekcji. Dzisiaj oczywiście także w erze fake newsów i takiej powinności nieustannej weryfikacji informacji, Mind Game Films także zyskują kolejny kontekst, dlatego że to są filmy, no, które już od 30 lat zachęcają nas do zadawania pytania, czy to, co widzę na ekranie, tak naprawdę się wydarzyło. Stąd też od całkiem niedawna o bohaterach Mind Game Films, czyli o tych właśnie osobach cierpiących albo na amnezję, albo na schizofrenię, albo o osobach nieświadomych właśnie życia w technologicznej symulacji, czyli pod pewnymi względami irracjonalnych bądź wręcz psychopatologicznych, mówi się jako o alternatywach naszej obecności w świecie. Mówiąc najprościej, jeśli mamy do czynienia ze światem, który jest skrajnie racjonalny, oparty na zero-jedynkowym kodzie i też liczący na to, że będziemy my percypować go w sposób racjonalny, to właśnie bohater, który w racjonalny sposób się nie zachowuje, będzie blokował dostęp do tego rodzaju systemów nadzoru, to znaczy właśnie pewnego rodzaju psychopatologia, czyli zachowywanie się nieracjonalne. Jeśli mówimy na przykład o bohaterkach kobiecych, to można wręcz zrewaloryzować takie pojęcie jak histeria bądź nademocjonalność. Właśnie wszystkie tego typu postawy i tego typu działania poznawcze, które są nieracjonalne, będą jednocześnie dla nas pewnego rodzaju zaporą czy też obroną przed różnymi systemami nadzoru. I jak to też wyglądało od strony, powiedzmy, właśnie takiej chronologicznej, jeśli chcielibyśmy pewnie wbrew filmom Mind Game ustawić je na osi czasu, no to faktycznie te lata 90. właśnie od tej strony tego, w jaki sposób filmy starały się znaleźć miejsce dla siebie samych na bardzo już bogatym krajobrazie kinematograficznym, no to właśnie zaczęło się od eksperymentów, od pewnego poszerzania pola filmowej narracji, od właśnie kina niezależnego bądź średnio budżetowego. Bardzo właśnie często mówi się używać takiego terminu jak Indiewood, czyli independent i Hollywood. To znaczy w latach 90. właśnie niemal wszystkie wytwórnie, czyli ta wielka piątka największych studiów produkcyjnych w Stanach Zjednoczonych, miały takie swoje artystyczne pododdziały, gdzie wychowywano sobie nowych twórców bądź twórców obiecujących, dawano im mniejsze budżety i właśnie pozwalano na eksperymentalne narracje. Bardzo często właśnie też tego typu decyzję biznesową, a przypominam, że z perspektywy biznesowej, z perspektywy ograniczania ryzyka, eksperyment jest czymś niepożądanym. Hollywood dlatego jest Hollywoodem, bo stawia na pewne konkretne rozwiązania, które pewnikiem przynoszą pieniądze. Tak więc mogłoby się wydawać, że inwestowanie w eksperymenty bądź coś, co dla widzów może być na granicy zrozumiałości, będzie dla tego systemu kontrproduktywne. Tutaj okazało się, że właśnie wtedy Hollywood było dość otwarte właśnie na dawanie takim inicjatywom i też trochę bardziej ekstrawaganckim czy też narracyjnie ekstatycznym scenariuszom zielone światło właśnie w ramach mniejszych budżetów. I gdy okazało się, że mówiąc językiem współczesnych mediów zażarło, w pewnym momencie od właśnie lat 2000 te właśnie narracje eksperymentalne zaczęły być mieszane z narracją klasyczną. Takie właśnie napięcie między eksperymentem i kompromisem zaowocowało tym, że właśnie Mind Game Films stały się obecne w głównym nurcie narracji filmowej. Chyba wydaje mi się, że takim przełomowym rokiem był rok 2010, gdzie Incepcja film niezwykle skomplikowany, też zmontowany o takim właśnie bardzo niestandardowym światotwórstwie, był hitem kinowym, hitem letnim i przyciągnął. Też był to film filmowany twarzą Leonardo DiCaprio, przyciągnął do kina ogromne rzesze ludzi. Wtedy też okazało się, że Mind Game Films w sposób bardzo, z jednej strony kompromisowo, ale z drugiej strony bardzo przemyślany, mogą łączyć narrację i widowisko. To znaczy, że nie ma napięcia między tym, jak bardzo skomplikowana jest filmowa historia i filmowa narracja, a tym, jak widowiskowa bądź jak naszpikowana efektami specjalnymi może być filmowa fabuła. Christopherowi Nolanowi udało się to od incepcji, no i w zasadzie nie rezygnował z tego aż do Oppenheimera, to znaczy pokazując, że między narracją a wizualizacją, czy też między opowiadaniem a widowiskiem nie musi zachodzić relacja wykluczenia, wręcz przeciwnie, relacja wzajemnie napędzających się atrakcji i relacja komplementarna. I w pewnym momencie, i tutaj właśnie datowałabym ten czas na lata może dziesiąte i też dekady, w której jesteśmy teraz, nastąpiło takie pewnego rodzaju wysubtelnienie nurtu. To znaczy filmy, które kiedyś były wyraźnie ekstatyczne, w których właśnie zarówno konstrukcja bohatera, jak i konstrukcja czasowości, napięcie między tym, co subiektywne i tym, co obiektywne, było właśnie kwestią takiej wielopoziomowej filmowej gry, zaczęły właśnie łagodnieć do tego stopnia, że chwyty Mind Game Films stały się także na tyle rozpoznawalne, by trafić do takiego zwykłego, wręcz powiedziałabym przeźroczystego rezerwuaru kina stylu zerowego i być obecnym we wszystkich narracjach, łącznie z melodramatami i filmami dla nastolatków. I też takim właśnie wysubtelnionym filmem pod względem narracji, też konstrukcji bohatera będzie Ghost Story, który za chwilę Państwo zobaczą. A ja sobie właśnie uświadomiłam, że pominęłam jeden slajd, który być może jest interesujący. O, właśnie tak, ten slajd z Christianem Bale'em, więc będzie jednak pewien rodzaj achronologii w moim wykładzie, mimo tego, co mówiłam na początku. A mianowicie ten właśnie bohater Mind Game Films był znowu pewnego rodzaju nośnikiem filmowych doświadczeń, który w wielu filmach, właśnie spod szyldu gier umysłowych bądź spod szyldu Puzzle Films, niósł nie tylko filmową historię i narrację, ale także właśnie nasze doświadczenie odbiorcze. I bardzo często w kontekście filmowego bohatera Mind Game Films mówi się o narratorze niewiarygodnym. Termin narracji niewiarygodnej znowu jest terminem, który możemy zastosować także na przykład do narracji literackich, a polega na tym, że bohater z różnych powodów nie przekazuje nam stuprocentowej prawdy o świecie. I ta właśnie niewiarygodność narracyjna bohatera może mieć podłoże etyczne, to znaczy bohater ewidentnie może kłamać bądź być takim zupełnie właśnie wyrafinowanym game masterem, który opowiada historię na swoją korzyść, jak na przykład w filmie Briana Singera Podejrzani. Ale ta niewiarygodność narracyjna bohatera może być także niezawiniona. To znaczy może właśnie brać się z tego, że bohater cierpi, tutaj znowu termin Thomasa Elsassera, na tak zwaną patologię produktywną, czyli amnezję, schizofrenię albo dysnarratywię, to znaczy nieumiejętność właśnie takiego narracyjnego scalenia swojego życia i przekazuje nam nieprawdę o świecie przedstawionym z tego względu, że jego moce poznawcze są ograniczone. To doskonale widać w Memento, to doskonale widać w Pięknym Umyśle. Zdarza się też, że właśnie taki bohater, czy też taki bohater niewiarygodny, bądź bohater odznaczający się patologią produktywną, będzie cierpiał na brak wiarygodnej psychologicznie motywacji. To znaczy będzie robił coś, co z naszej perspektywy zdroworozsądkowej wyda się nielogiczne, bądź mówiąc najprościej niewarte zachodu. Dopiero później okaże się, jaka była jego prawdziwa motywacja. Często też taki bohater będzie istniał na wielu poziomach. Jak Państwo być może pamiętają z Memento, to jest bohater, który jednocześnie musi scalić opowieść o samym sobie, tatuując, czyli tworząc taki specyficzny rodzaj autonarracji, najważniejsze informacje, które są śladami czy też tropami w śledztwie, które jako samozwańczy detektyw prowadzi. Z kolei bohaterowie Christophera Nolana, czy to w Interstellarze, czy to na przykład w Incepcji, będą zmuszeni do egzystowania na wielu poziomach czasowości i właśnie takiego komplementarnego układania swojego życia, też planowania decyzji, by właśnie na całym tym multiversum te decyzje przyniosły pozytywny skutek. I tutaj znowu we wczesnych Mind Game Films, na przykład Truman Show, choć jest to raczej film tak klasycznie opowiedziany, też będzie tego typu bohaterem, a mianowicie będzie to bohater, którym ewidentnie jakaś inna osoba mająca rodzaj narracyjnej władzy bądź też narracyjnej sprawczości będzie sprawiała władzę, mimo tego, że bohaterowi może wydawać się, że jest całkowicie sprawczy, całkowicie samoświadomy, nagle okaże się, że z różnych względów jego decyzje są już z góry zdeterminowane bądź zaprogramowane. I stąd właśnie ten, wydaje mi się, interesujący termin patologii produktywnej. Ta właśnie produktywność wynika z tego, że różnego rodzaju aberracje poznawcze wcale nie muszą być czymś negatywnym. One są produktywne dlatego, że właśnie są takim pasem transmisyjnym albo dźwignią, albo drzwiami do innych, a racjonalnych doświadczeń odbiorczych, które my jako widzowie możemy mieć. I z tego wszystkiego, to znaczy cały ten właśnie galimatias bohatera, który jest indolentny poznawczo, dość ambiwalentny etycznie, obnażony ze sprawczości, czasem właśnie jak w przypadku chociażby Fight Clubu schizofreniczny i nie potrafiący jednocześnie stwierdzić, na jakim poziomie rzeczywistości chce funkcjonować i jaka ma być w ogóle jego rola w wpływaniu na świat, sprawiło, że właśnie szczególnie z dzisiejszej perspektywy, po takich wielu, wielu rewizjach feministycznych, mówi się, że właśnie Mind Game Films były jedną z takich jaskółek tego kryzysu męskości, gdy po latach 80., po początku lat 90., po takiej właśnie paradzie sprawczych bohaterów o żelaznych ciałach, po Arnoldzie Schwarzeneggerze, po Bruce'ie Willisie, nagle właśnie mamy do czynienia z bohaterami męskimi, którzy nie potrafią odnaleźć się w alienującej ich rzeczywistości i jednocześnie nie potrafią na tę rzeczywistość wpływać. Stąd też właśnie takie genderowe odczytanie Mind Game Films oraz fakt, że dopiero od niedawna, od ostatnich powiedziałabym 10 lat, ten nurt skręca w stronę kobiet i też zaczyna upodobywać sobie bohaterki kobiece, też jest właśnie poniekąd symptomatyczne dla Mind Game Films jako ogólnie metafory współczesnej tożsamości. I film, który zaraz Państwo zobaczą, jest filmem, który ewidentnie właśnie wpisuje się już w ten nurt wysubtelnienia. Czyli nie będzie to film nie będzie to film ekstatyczny narracyjnie, choć ewidentnie bardzo interesujące zabiegi z konstrukcją świata przedstawionego, właśnie takie zabiegi światotwórczo-czasoprzestrzenne są w nim obecne, choć nie są one szczególnie widowiskowe. Tym bardziej, że jest to film reprezentujący Indiewood, czyli to takie dziwne pogranicze między amerykańskim kinem niezależnym a kinem hollywoodzkim. Jest to także tak zwany high concept movie, czyli film, który można streścić do jednego efektywnego zdania, dlatego że jest on oparty na jednym bardzo wyraźnym koncepcie, na konstrukcji bohatera, którego widzą Państwo za moimi plecami, który również poniekąd można wpisać w ten nieustający, domniemany kryzys męskości. A ja chciałabym zachęcić Państwa właśnie do spojrzenia na ten film właśnie ze względu na pewnego rodzaju doświadczenie odbiorcze, które Ghost Story proponuje. I wydaje mi się, że jest to film, który w niezwykle oryginalny sposób stara się nam zakomunikować, bądź stara się nas zachęcić do ucieleśnienia doświadczenia melancholii oraz bierności. Nie chciałabym Państwa pozbawiać jakiegokolwiek zdumienia wydarzeniami filmowymi, więc nie będę niczego streszczać, nawet tego, co mogą Państwo przeczytać w zapowiedzi samego filmu. Niemniej w analizie tego filmu, czy też w interpretacji, warto właśnie skupić się na takim dość klasycznym rozróżnieniu między melancholią i żałobą. I znowu w takiej bardzo klasycznie rozumianej tym razem psychoanalizie. Według Freuda z melancholią mamy do czynienia wtedy, gdy jeszcze nie godzimy się ze stratą. Żałoba jest już tym momentem, w którym my jako osoby przepracowujące stratę, na przykład odejście bliskiej nam osoby, wiemy, doszło do nas, że ta osoba już nie wróci. Melancholia z kolei jest właśnie takim uczuciem nawiedzającym, widmowym, niegranicznym, takim, w którym jesteśmy jednocześnie świadomi tego, że kogoś z nami nie ma, ale jednocześnie nadal bardzo chcemy, by ten ktoś był w naszym życiu. I tutaj film za pomocą właśnie pewnego ciekawego chwytu, takiego konceptualnego, ale też bardzo powiedziałabym wysublimowanej koncepcji czasu, przedstawia nam właśnie uczucie nieustającej, dojmującej i niekończącej się melancholii. Tak więc życzę Państwu wspaniałych wrażeń. Jest to film zupełnie niestandardowy, eksperymentalny, konceptualny, a przy tym niezwykle krótki, skondensowany i pozbawiony chociażby jednego zbędnego ujęcia. Więc mam nadzieję, że po seansie uda nam się o nim wspaniale podyskutować i będzie nas już do końca nawiedzał niczym jego główny bohater. Na razie dziękuję i do zobaczenia za 87 minut.